Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. W obecności prezydentów Polski i Chorwacji Andrzeja Dudy i Kolindy Grabar-Kitarowicz zostały podpisane dziś pierwsze umowy realizujące koncepcję Trójmorza. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie dzień po szczycie Trójmorza, w którym udział wzięli przedstawiciele państw Europy Środkowej i Wschodniej. Porozumienia o współpracy podpisały firmy polskie i chorwackie, działające w obszarze logistyki, transportu kolejowego i morskiego.
Rozwój infrastruktury w naszej części Europy ma się właśnie przyczyniać do tego, że ten rozwój będzie w miarę zbliżony pomiędzy naszymi krajami wewnątrz inicjatywy Trójmorza, ale także pomiędzy nami a Europą Zachodnią, czyli że Unia Europejska w efekcie, w której jesteśmy, będzie w jak najbardziej równym stopniu rozwinięta. Cieszę się ogromnie jeszcze raz ze szczytu Trójmorza. Cieszę się z tego, że przebiegł on w tak znakomity sposób. Cieszę się z tego, że podpisaliśmy tą wspólną deklarację wczoraj kończącą szczyt Trójmorza, w której zapowiadamy powstanie forum biznesowego Trójmorza.
Międzymorze to inicjatywa Polski i Chorwacji. Obejmuje współpracę w obszarach energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, położonych między Morzami Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Prezydent Polski Andrzej Duda zwracał uwagę, że jeśli jakiś kraj spoza Unii chciałby się przyłączyć do współpracy z Trójmorzem, to jest taka możliwość, ale na zasadzie dodatkowej. Nie milkną komentarze po czwartkowym pobycie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Polsce. Politycy ocenili, że była to ważna i historyczna wizyta. Amerykański prezydent w Warszawie podczas przemówień położył nacisk na bezpieczeństwo, energetykę i polską historię. Pobyt w Polsce to wspaniałe doświadczenie, napisał na Twitterze prezydent Donald Trump. Dziękuję wszystkim, także hejterom, za wspaniałe recenzje przemówienia, dodał. Wystąpienie Trumpa jest szeroko komentowane na świecie. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zwraca uwagę, że w przemówieniu przywódcy Stanów Zjednoczonych znalazły się bardzo precyzyjne odniesienia do historii Polski, ekstremizmów oraz obrony wartości.
Grupa specjalistów napracowała się na tym, aby ująć wreszcie prawidłowo, bezbłędnie, bez jakichś ambiwalencji odnieść się do historii Polski. Po drugie, drugim elementem to było dość precyzyjne określenie sytuacji międzynarodowej, zagrożeń, wskazanie na zagrożenia płynące z terroryzmu, ekstremizmu, wskazanie na działalność Rosji na Ukrainie i apel o tym, żeby powstrzymać dalszą ingerencję. No i ten trzeci element wystąpienia, który odnosił się do cywilizacji zachodniej, do konieczności powrotu do wartości, na których była zbudowana, do konieczności obrony tych wartości. Więc to było jasne odejście od poprawności politycznej.
Jesteśmy ważnym państwem, czas byśmy wyszli z kąta, do którego próbowała nas postawić w Unii Europejskiej i polityce zagranicznej poprzednia ekipa rządząca, podkreśliła premier Beata Szydło na antenie Polskiego Radia. Prezes Rady Ministrów przyznała, że ta wizyta między innymi wzmocni polski głos w Unii Europejskiej, dodała jednak, że wszystko zależy od nas.
Sama wizyta pana prezydenta Donalda Trumpa nie rozwiąże wszystkich spraw związanych z naszą pozycją w Unii Europejskiej, tych spraw, które w tej chwili toczą się na agendzie Unii Europejskiej, związanych właśnie z negocjacjami dotyczącymi czy to Brexitu, czy kryzysem migracyjnym, czy negocjowaniem pakietów socjalnych. To jest nasze zadanie. Natomiast pokazanie światu, że Polska ma ważnego partnera, ma oczywiście swój wymiar również dyplomatyczny.
Deklaracja Donalda Trumpa w kwestiach energetycznych może całkowicie zmienić sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej, powiedział z kolei dr Lech Jańczuk, ekonomista i politolog z KUL. Wskazał na korzyści, jakie mogą płynąć ze wzajemnej współpracy między USA a Europą Środkowo-Wschodnią.
Pozwoli na dywersyfikację źródeł dostaw energii, a dzięki temu obniżenie cen paliw w Europie Środkowo-Wschodniej. Też uniezależnienie się w pewien sposób od dostaw rosyjskich, dlatego że Rosja oprócz tego, że dyktuje ceny, to jeszcze traktuje te surowce jako swego rodzaju szantaż ekonomiczny. I druga korzyść, jaka może z tego płynąć, to być może uda się, jeśli nie zablokować, to przynajmniej odłożyć w czasie budowę Nord Stream 2, dlatego że jeżeli by się okazało, że ze Stanów Zjednoczonych będą płynęły tutaj do nas surowce, to sens istnienia gazociągu OPAL, który byłby łączony połączone z Nord Streamem 2 traciłby na znaczeniu i wówczas ta budowa Nord Stream 2 byłaby pod znakiem zapytania, więc podwójna korzyść. Zresztą dla Donalda Trumpa to też chyba jest korzystne, dlatego że on będzie mógł teraz pojechać do Stanów Zjednoczonych i powiedzieć: przedsiębiorcy, słuchajcie, zdobyłem dla was nowe rynki.
Prezydent USA Donald Trump przebywał w Polsce 16 godzin. Uczestniczył w szczycie państw Trójmorza. Wygłosił także pierwsze publiczne przemówienie w Europie. Przywódca Stanów Zjednoczonych podkreślił, że silna Polska to błogosławieństwo dla krajów Europy, a silna Europa to błogosławieństwo dla Zachodu i całego świata. Polskie linie lotnicze LOT będą obsługiwały połączenia ze stolicy Węgier do Stanów Zjednoczonych. Nasz narodowy przewoźnik lotniczy ogłosił to w obecności wicepremiera ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego. Loty Dreamlinerami mają ruszyć w połowie przyszłego roku. To pierwszy krok we współpracy, która może się zakończyć tym, że LOT zostanie krajowym przewoźnikiem Węgier. To kolejna dobra wiadomość, która dociera ze spółki LOT, mówi sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Małecki.
Połączenia pomiędzy Budapesztem a Stanami Zjednoczonymi mogą być bardzo dobrą okazją dla naszego narodowego przewoźnika, żeby mocno usadowić się na rynku etnicznych połączeń Węgier i krajów ościennych ze Stanami Zjednoczonymi. To jest zupełnie inne podejście do rozwoju naszego narodowego przewoźnika niż za czasów rządów Platformy i PSL-u. W czasie, kiedy zwijał się z rynku węgierski Malew, decydenci Platformy i PSL-u nie tylko nie próbowali wejść w miejsce węgierskich linii lotniczych, ale również sami zamykali biura lotu w Stanach Zjednoczonych.
Rozwój siatki połączeń PLL-LOT jest jednym z elementów realizacji strategii rentownego wzrostu, którą spółka wdraża od początku 2016 roku. Polski przewoźnik uruchomił już kilkadziesiąt nowych połączeń, w tym do Tokio, Seulu, Los Angeles i Newark. W tym roku przewoźnik planuje przewieźć na swoich pokładach około 6 600 000 pasażerów. Sejm opowiedział się za uszczelnieniem programu Rodzina 500+. Główne jego założenia nie zostaną zmienione. Nowelizacja ma jedynie uszczelnić system, to jest zapobiec dopasowaniu dochodu do kryterium dochodowego w przypadku pierwszego dziecka. Chodzi m.in. o rozwiązanie stosunku pracy, a następnie ponowne jego podejmowanie na innych warunkach, lecz z tym samym pracodawcą. W trakcie debaty w Sejmie nowelizację silnie atakowali posłowie totalnej opozycji, twierdząc, że program wyklucza wsparcie dla najsłabszych. To kłamstwo i bezczelność, odpowiadała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Przypomniała, że systemem wsparcia dla rodzin objętych jest blisko 4 miliony dzieci. W obronie minister głos zabrała premier Beata Szydło. Zauważyła, że przez 8 lat posłowie PO pozwalali, żeby polskie dzieci żyły w biedzie. Nie przejmowaliście się rodzinami. Przejmowaliście się, jak załatwić własne interesy i deale usowy i przyjaciół, stwierdziła. Premier Beata Szydło zwróciła uwagę na to, jakie efekty przyniosło wprowadzenie programu Rodzina 500+.
Jedna dana, która pokazuje, w którym kierunku zmierza polityka prorodzinna rządu Prawa i Sprawiedliwości i jakie przynosi efekty. O 94% zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci. I to jest wystarczający dowód. To jest wystarczający dowód na to, ażeby udowodnić, że ten program, program Rodzina 500+, był potrzebny, jest realizowany w sposób doskonały i przynosi dobre efekty.
Nowelizacja uszczelniająca program Rodzina 500+ trafi teraz do Senatu. Już w sobotę na Jasnej Górze rozpocznie się 26. pielgrzymka rodziny Radia Maryja. W tym roku towarzyszy jej hasło Idźcie i głoście. Modlitewne spotkanie rozpocznie msza święta o godzinie 18:00, sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa seniora diecezji kaliskiej Stanisława Napierały. Później odbędzie się modlitwa różańcowa i apel jasnogórski. Centralnym punktem dwudniowej pielgrzymki będzie niedzielna msza święta, sprawowana o godzinie 11:00. Przewodniczył jej będzie ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, delegat do spraw nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Do udziału w modlitewnym spotkaniu zachęca dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rycyk.
Już coraz bliżej spotkanie naszej rodziny z ukochaną naszą panią i najlepszą matką na Jasnej Górze. Idziemy z gorącymi sercami, by wyrazić jej miłość, dziękować, słuchać i prosić za każdego z nas, za rodzinę, najbliższych, Kościół i ojczyznę. Zanosimy wszystkie troski i radości. Wszyscy, którzy kochamy Matkę Najświętszą, przybądźmy do niej, cała rodzina. Diabeł zawsze w Bożych sprawach podpowiada nam potem, a to teraz jest czas łaski. Nie wiemy, co będzie potem, czy będziemy żyli, jakie będą okoliczności, jakie warunki. A więc mobilizujmy siebie i innych teraz.
Transmisję pielgrzymki przeprowadzi Radio Maryja i Telewizja Trwam. Więcej informacji znajdą Państwo na portalu internetowym naszej rozgłośni. W Hamburgu rozpoczął się szczyt państw G20. Towarzyszą mu duże protesty antyglobalistów. W wielu miejscach doszło do blokad ulic, podpalane były samochody, opony i kosze na śmieci. Dochodzi też do starć z policją. Rannych zostało już 160 funkcjonariuszy. W efekcie małżonka prezydenta USA Melania Trump pozostała w hotelu i nie bierze udziału w programie szczytu. Problem z dotarciem na miejsce obrad G20 miał też sekretarz stanu USA Rex Tillerson. Pierwszego dnia szczytu G20 politycy rozmawiali o walce z międzynarodowym terroryzmem i gospodarce. Uczestnicy szczytu poruszyli też problemy kryzysu uchodźczego oraz partnerstwa z Afryką. Podsumowując pierwszy dzień, kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że dyskusja o wolnym handlu i ochronie klimatu jest bardzo trudna. Merkel podkreśliła, że w tej ostatniej kwestii są różne opinie, ponieważ Stany Zjednoczone niestety wycofały się z paryskiego porozumienia klimatycznego. Politolog Grzegorz Piątkowski mówi, że USA zauważyły, iż węgiel jest istotnym elementem ich systemu energetycznego.
Wycofanie się z tego porozumienia klimatycznego leży po prostu w ich interesie. Nie leży w ich interesie płacenie jakichś kwot za dwutlenek węgla, nie leży w ich interesie oddanie tego pola Chinom, Rosji i innym państwom, które zupełnie się nie przejmują. Nawet jeśli podpisały to porozumienie, zupełnie się nie przejmują nim. I to jest tak jak dawniej Związek Sowiecki mydlił oczy państwom zachodnim swoją pseudopacyfistyczną polityką. Tak samo dzisiaj w kwestiach gospodarczych. Nie możemy dać się ekoterroryzmowi, bo tak trzeba niestety nazwać te porozumienia, jakie państwa Europy Zachodniej usiłują wymóc, czy to na Stanach Zjednoczonych, czy też na Polsce właśnie. Też my nie powinniśmy dać się zastraszyć państwom zachodnim.
Kanclerz Angela Merkel powiedziała, że poszukiwanie kompromisowych sformułowań w poruszanych na szczycie sprawach może potrwać do rana w sobotę. Brak wspólnego komunikatu na zakończenie obrad G20 zostałby uznany przez opinię światową za porażkę Merkel. Niemcy sprawują w tym roku przewodnictwo w grupie G20. Zawieszenie broni w niektórych regionach Syrii uzgodnili prezydenci Rosji Władimir Putin i Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Poinformował o tym szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow. Zawieszenie broni ma obowiązywać od 9 lipca. Rozmowy prezydentów USA i Rosji odbyły się na marginesie szczytu G20 w Hamburgu. Trwały ponad 2 godziny. Było to pierwsze spotkanie obu przywódców. Prezydent Rosji Władimir Putin poinformował po spotkaniu, że nagromadziło się wiele spraw. Wymienił Ukrainę, Syrię i pewne kwestie dwustronne. Dariusz Sobków, były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, mówi, że rozmowa Putina i Trumpa na temat Syrii wpłynęła na długość spotkania obu przywódców.
Widać wyraźnie, iż konflikt z państwem, tak zwanym państwem muzułmańskim, a de facto państwem terrorystycznym, powoli zaczyna dobiegać końca, gdyż właśnie to państwo terrorystyczne traci już w dużym stopniu swoje wpływy, nie potrafi odzyskać inicjatywy wojskowej, a więc zastanawiano się na tym spotkaniu na temat przyszłości Syrii. I tutaj Amerykanie nie chcą oczywiście oddawać głównej roli lidera walki z tym państwem, tak zwanym państwem islamskim. Natomiast chcą wciągnąć Rosję w stabilizację, chociażby poprzez to, ażeby Rosjanie zgodzili się nad pewną strefą, gdzie nie będą mogły przylatywać żadne samoloty wojskowe. To dlatego tak długo trwało to spotkanie, bo to jest dużo szczegółów technicznych.
Podczas rozmowy na temat Ukrainy strona amerykańska poinformowała o mianowaniu specjalnego przedstawiciela do spraw uregulowania kryzysu ukraińskiego. Rosja liczy na to, że przybędzie on do Moskwy w najbliższym czasie. Były to wiadomości w Radiu Maryja.